Dyskurs 33. Rozwijanie postrzegania wewnętrznego. Niezależnie od tego, czy aktywnie żyjesz w tym świecie, czy też wycofałeś się z niego, najważniejszą sprawą nie jest to, co robisz, lecz to, czy wykorzeniasz ukryte głęboko w sercu swe negatywne skłonności. Podstawowym celem każdej praktyki duchowej jest wykorzenienie negatywnych myśli, nawyków i skłonności, które ukryły się głęboko w Twoim wnętrzu. Przejawiają się one w Twoich myślach i czynach jako przywiązanie i nienawiść, pragnienie i awersja. Musisz oczyścić się z tego zła. Jeśli uciekniesz do pustelni, zamiast podjąć odpowiednią praktykę mającą na celu usunięcie tych wewnętrznych wrogów, negatywne skłonności będą nadal źródłem zniewalających Cię myśli i czynów, czy tego chcesz, czy nie. Będą tkwiły w Twoim sercu, jak ziarna, z których kiełkują myśli zanieczyszczone upodobaniami i uprzedzeniami, pragnieniami i złudzeniami. Te myśli sprawią, że zapomnisz o swojej prawdziwej naturze, o tym, co ludzkie. Gita dowodzi, że jeśli wykorzenisz ograniczające Cię skłonności, zyskasz możliwość działania wolnego od konsekwencji. Od tej chwili nie będzie Cię wiązać żadna karma. Innymi słowy, całkowicie uwolnisz się od skutków swoich czynów. Ludzie nie pojmujący tej prawdy dążą do wyrzeczenia się wszelkiej zewnętrznej aktywności, wskutek czego grzęzną w gnuśności i lenistwie. Bhagavad Gita podkreśla, że na ścieżce duchowej nie można sobie pozwolić na lenistwo. Gita naucza jogi bezinteresownego i bezosobowego działania, w którym człowiek nie oczekuje żadnych osobistych korzyści i wolny jest od przywiązania czy pragnienia owoców swojej pracy. Odnosi się to do pracy wykonywanej z pełną koncentracją i doskonałością sięgającą granic ludzkich możliwości. Praca taka traktowana jest jako służba Bogu, gdyż osoba, która ją wykonuje, zanurzona jest w świadomości boskiej. Dopóki jednak Twoje tendencje i skłonności, nagromadzone w wyniku uprzednich czynów, przeszkadzają Ci na drodze duchowego rozwoju, nie uda Ci się osiągnąć takiego stanu świadomości. Najpierw musisz usunąć negatywne tendencje, będące konsekwencją Twoich działań podejmowanych kiedyś z egoistycznych pobudek i zastąpić je pozytywnymi, które zrodzą się z Twych szlachetnych czynów. Później, gdy już utwierdzisz się w bezinteresowności, kiedy będziesz podejmował jedynie pozytywną działalność, będziesz mógł wznieść się na wyższy poziom, gdzie uwolnisz się od pragnienia owoców swojego działania. Z tego poziomu w naturalny sposób osiągniesz etap działania zupełnie bezinteresownego, czyli etap karma jogi. Dlaczego musisz pracować? Otóż Gita uczy, że jedynie pozytywne działanie pozwoli Ci uwolnić się od negatywnych skłonności. Zatem możesz oczyszczać swe serce, angażując się w szlachetne czyny. Aby jednak osiągnąć prawdziwą czystość serca, musisz ofiarowywać wszystkie swoje czyny Bogu. Jedynie w ten sposób doprowadzisz swe serce do nieskazitelnej czystości. Rozważmy pewien przykład. Kiedy spożywasz pokarm, który został tak czy inaczej przygotowany, spożywasz zwyczajne pożywienie, które będzie oddziaływało na Ciebie korzystnie lub niekorzystnie. Jeśli jednak ten sam pokarm przed spożyciem ofiarowujesz Bogu, stanie się on prasadam, czyli pokarmem błogosławionym, stanowiącym cenny dar od Boga. Podobnie wszelkie czynności, które wykonujesz w ciągu dnia, należą do kategorii zwykłej karmy. Natomiast jeśli wykonujesz te same czynności, choćby najdrobniejsze, z myślą o ofiarowaniu ich Bogu, oddając Mu ich skutki i mając na uwadze Jego radość, karma przekształca się w karma jogę, a także w świętą ofiarę. Jedynie karma joga skutecznie oczyszcza Twoje serce. Jakie czynności możesz złożyć u stóp Pana? Jak możesz je uświęcić? Ofiarowując komuś prezent, starasz się, żeby był on użyteczny, by posiadał dla obdarowanego jakąś wartość, żeby był czysty, wymarzony, innymi słowy, żeby został przyjęty z radością. Jeśli dokładasz tylu starań, ofiarowując prezent człowiekowi, o ile bardziej powinieneś się starać, ofiarowując coś Bogu. Pomyśl, jak nieskalany, uświęcony powinien być Twój dar dla Boga. Nie możesz przecież dać Mu czegokolwiek, każdego przedmiotu i każdej czynności. Zanim ofiarujesz coś Bogu, musisz sprawić, żeby Twój dar był czysty, święty, wspaniały, żeby był godny tego, by stać się ofiarą dla Boga. Kiedy pragniesz ofiarować Bogu róże, wybierasz najwspanialszy, najpiękniej pachnący kwiat. Potem usuwasz z niego owady, kolce, zeschłe liście, robisz wszystko, aby kwiat był piękny i czysty. Wtedy ofiarowujesz go Bogu. Każdy czyn powinieneś ofiarowywać Bogu tak, jak ową różę. Zatem niech Twój czyn rozsiewa wokół zapach miłości i świętości. Niech będzie piękny, wspaniały i czysty jak ta róża. Na tym polega yoga czynu. Bhagavad Gita mówi o ofiarowywaniu Bogu najpiękniejszych czynów. Powinieneś umieć odróżnić czyn mądry od nierozważnego, a do tego potrzebna Ci umiejętność rozróżniania pomiędzy mądrością a niewiedzą. Musisz więc pogłębiać swą wiedzę duchową. Każdy, kto pragnie bezpośrednio doświadczyć Boga, musi rozwinąć w sobie duchową mądrość, a wraz z nią szereg cnót. Są nimi cierpliwość, determinacja, czystość ciała i umysłu, bezinteresowna miłość, świadomość wszechobecności Boga i dążenie do Niego oraz opanowanie umysłu, opanowanie zmysłów, odrzucenie pragnień, wytrwałość i równowaga w obliczu wszelkiego rodzaju przeciwieństw, takich jak ból czy przyjemność, niezachwiana wiara i radość wynikająca z niezmąconego spokoju umysłu. Rozważmy teraz pierwszą z tych cech – cierpliwość. Cierpliwość jest jedną z najważniejszych cnót istoty ludzkiej. Wielu władców zostało obalonych, ponieważ brak im było cierpliwości. Nawet wielcy mędrcy spadali z duchowych wyżyn, ponieważ zaniedbali wykształcenia w sobie tej cnoty. Niejeden uczony poniósł klęskę, gdyż brakowało mu tej bezcennej zalety. Cierpliwość to najskuteczniejsza tarcza i najlepsza zbroja człowieka, który nieustannie zmaga się z życiem. Kto traci cierpliwość, traci również inne cnoty właściwe człowiekowi. Cierpliwość jest znakiem szczególnym ludzi wielkich. Bez cierpliwości nie dostąpisz oświecenia. Aby jednak nauczyć się cierpliwości, trzeba determinacji i silnej woli. Determinacja nie ma nic wspólnego z głupim uporem. W sprawach dotyczących ducha determinacja stanowi cechę umysłu, który jest zdecydowany i wolny od złudzeń. Człowiek obdarzony determinacją będzie konsekwentnie podążał ku obranemu celowi aż do jego pełnej realizacji, nie zważając na przeszkody i problemy. Jeśli nie jesteś zdecydowany, cierpliwość nie będzie się miała na czym oprzeć i nie umocni się w tobie. Cierpliwość i zdecydowanie to cechy, które nie mogą bez siebie istnieć. Bez determinacji nie rozkwitnie cierpliwość, a bez cierpliwości determinacja stanie się w końcu arogancją. Rozważmy teraz czystość. Jak oczyszczasz ciało, tak też powinieneś podejmować odpowiednie czynności, by oczyszczać umysł, który w wyniku działania ego uległ zabrudzeniu różnymi przywiązaniami, upodobaniami, uprzedzeniami. Dopiero gdy usuniesz te nieczystości, osiągniesz samokontrolę. Jak żółw, który może wedle swojej woli wychodzić ze skorupy albo się do niej chować, tak też człowiek powinien sprawować kontrolę nad swoimi zmysłami i używać ich, gdy zachodzi potrzeba. Gita głosi, że zarówno czystość, jak i umiejętność samokontroli to cechy niezbędne w duchowym rozwoju. W działaniu człowiek odkrywa swój charakter i to, kim naprawdę jest. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do działania wolnego od przywiązania do jego rezultatów. Jak lustro ukazuje Ci Twoją twarz, tak Twoje czyny ukazują Ci uczucia, które Tobą kierują. O tym, jaki naprawdę jesteś, mówią Twoje czyny. Na pierwszy rzut oka człowiek może wydawać się zrównoważony o delikatnym usposobieniu i satwicznej naturze. Może sprawiać wrażenie osoby o czystym sercu. A jednak zdarza się, że jego czyny świadczą zupełnie inaczej, gdyż ujawniają jego zwierzęcą, a nawet demoniczną naturę. Właśnie w czynach wyraża się natura człowieka. Niektórzy ludzie wydają ci się okrutni. Uważasz, że są szorstcy i oschli, że nie grzeszą uprzejmością i dobrymi manierami. Jeśli jednak w działaniu okazują współczucie i inne szlachetne cechy, zapewne przyznasz, że w rzeczywistości są dobrzy. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w kimś przeważa satwa, rajas czy tamas, musisz obserwować czyny. One z pewnością odkryją przed tobą prawdziwą naturę danej osoby. Gita naucza, jak działać w codziennym życiu. Nie nakazuje wyrzeczenia się wszystkiego, porzucenia rodziny, tego, co masz i ucieczki w odosobnienie. Wręcz przeciwnie, podkreśla, że obowiązkiem każdego człowieka jest podjęcie użytecznej działalności w doczesnym świecie. Dalej Gita stwierdza, że celem życia człowieka jest rozpoznanie swojej darmy i podążanie tą ścieżką, co oznacza włączenie się w bezinteresowne i szlachetne działanie, które przyczyni się do dobra innych współmieszkańców Ziemi. Gita głosi, że ludzkie życie polega na działaniu. Gdyby człowiek zrezygnował z wszelkiej aktywności, nie mógłby utrzymać się przy życiu. Dlatego każdy powinien zaangażować się w pracę, przy czym podejmowane działanie powinno odpowiadać zasadom darmy. Tak więc po pierwsze powinieneś przekształcić swoje działanie w karmę pożyteczną dla innych. Musisz podejmować czyny doskonałe, nieskażone jakimikolwiek egoistycznymi pobudkami. Twoje czyny powinny wypływać z głębi twego serca ze spokoju. Wówczas będą to czyny satwiczne. Przeciętny człowiek nie jest w stanie podejmować działania, gdy nie powoduje nim jakieś pragnienie. Dlatego powinieneś ukierunkować wszelkie swoje czyny i pragnienia na cel, którym jest poszukiwanie i doświadczanie Boga. Gdy twoje skupienie na Bogu stanie się podstawą wszystkich twoich czynności, wtedy twoja karma stanie się karma jogą i poprowadzi cię prosto do celu, do zjednoczenia się z Bogiem. Jednak wciąż jeszcze będzie miała na ciebie wpływ Maja, czyli iluzja. Istnieją dwie potężne moce iluzji, moc zakrywania i moc projekcji. Nie posiadają one żadnej szczególnej formy ani kształtu. Zajmijmy się najpierw mocą zakrywania czy zasłaniania. Jak i co zasłania? Jak można odkryć to, co zostaje zasłonięte? Jeśli ta moc nie ma formy, jak może zasłonić coś innego? I jak można tę zasłonę usunąć? Na te pytania nie ma odpowiedzi. Maja jest tajemnicza i niewytłumaczalna. Jej naturę stanowi iluzja, złudzenie, miraż. Rozważmy przykład sznura leżącego na drodze. W ciemności ulegasz złudzeniu i wydaje ci się, że to wąż. Cóż takiego zakryło sznur? Spróbuj zrozumieć, co się stało. Nagle ogarnęło cię uczucie strachu, gdyż wyobraziłeś sobie węża leżącego przed tobą na drodze. Tak więc sznur został przykryty wyobrażeniem węża, które powstało w twoim umyśle, w wyniku czego przestraszyłeś się. Czy wąż był tam naprawdę? Nie, węża tam nie było. Zatem sznur został przykryty czymś, co nie istnieje i nigdy nie istniało. To jest właśnie złudzenie. W jakich warunkach złudzenie wywiera na ciebie wpływ? O zmroku albo w ciemności wyobrażasz sobie, że widzisz węża tam, gdzie leży kawałek sznura. Złudzenie przychodzi wraz z ciemnością. Żaden wąż nie zasłania sznura, ale złudzenie zasłania twój umysł i zakłóca czyste postrzeganie. Tym złudzeniem jest Maja. Gdy skierujesz na węża światło, okaże się, że to kawałek sznura. Tak więc w świetle znika złudzenie i pojawia się prawdziwy przedmiot. To, co istnieje naprawdę, nigdy istnieć nie przestanie. Pozostanie niezmienne. Tym, co przychodzi i odchodzi, jest złudzenie. Formą, którą owo złudzenie przybiera w umyśle, jest projekcja nałożona na niezmienną rzeczywistość. W tym przypadku projekcją jest wąż. Innym razem będzie to coś innego. Wszelkie nastroje radości i zmartwienia przychodzą i odchodzą. Są podobne do krewnych, którzy odwiedzają cię, lecz nie zostają w twoim domu na stałe. Podobnie Maja przychodzi i odchodzi. Jeśli przejawia się jako zrodzone w twoim umyśle złudzenie, które przesłania sznur, nazywa się awaraną, mocą przesłaniania. Twój umysł nałożył owo złudzenie na sznur. To jest drugi aspekt Mai, tak zwana wikszepa, czyli moc projekcji. W świetle widzisz sznur jako sznur. Nie widzisz węża. Zatem te dwa aspekty Mayi przychodzą wraz z ciemnością, a znikają w świetle. Czy Avarana i Vikshepa zawsze przychodzą jednocześnie, czy też mogą pojawić się oddzielnie? Otóż moc przesłaniania i moc projekcji mogą pojawiać się i znikać jednocześnie, ale także, jak to ma miejsce w stanie głębokiego snu, kiedy działa jedynie moc przesłaniania, mogą pojawiać się i znikać w różnym czasie. Maja jest nieodgadniona. Nie ma początku, lecz może mieć kres. Gdy padnie na nią światło mądrości, Maja zniknie, a wówczas objawi się niezmienna rzeczywistość. Tę wiedzę przekazał Arjunie Krishna. Uwolnił go od złudzenia i sprawił, że Arjuna zajaśniał swoim wewnętrznym blaskiem. Obecnie ludzie zadowalają się płytkim rozumowaniem i zewnętrznym postrzeganiem. Jednakże najcenniejszą zdolnością jest umiejętność postrzegania wewnętrznego. Tylko ono jest prawdziwe i boskie. Opierając się na tym, co zewnętrzne i ignorując to, co wewnętrzne, człowiek traci kontakt z jedyną rzeczywistością, swoją wewnętrzną prawdą. Misja Boga, którą podejmuje on przychodząc jako awatar, polega na przypomnieniu człowiekowi o konieczności kierowania się postrzeganiem wewnętrznym. Krishna powiedział: cokolwiek czynisz, Arjuno, w czasie swojego pobytu na ziemi jest przemijające. Z czasem odkryjesz, że wszystko na świecie jest nietrwałe. Twoje związki z innymi ludźmi, twoje przywiązania, osiągnięcia, poczucie indywidualności, wszystko to zniknie, zostanie zmyte falą czasu. Jeśli trzymasz się przedmiotów, które pokrywa rzeka czasu, jak możesz uratować się i osiągnąć ponadczasową doskonałość? Przedmioty, których się chwytasz, Arjuna, są lotne. Wiedz o tym, że przywiązując się do tego, co przemija, marnujesz swoje życie, marnujesz okazję, która została ci dana po to, byś sięgnął swej prawdziwej rzeczywistości. Poddaj się Bogu, Jego się trzymaj, a z pewnością osiągniesz wieczne szczęście, boską błogość. W ten sposób Krishna nakłaniał Arjunę do uwolnienia się od przywiązania i złudzeń, które były powodem jego zmartwienia. Powiedział mu: sam musisz oczyścić swoje serce i usunąć zasłonę niewiedzy, która zaciemnia pole twojego widzenia. Trzymaj się ścieżki prawości, pracuj dla dobra ludzi i ofiaruj każdy swój czyn mnie, czyli swojej najwyższej jaźni. Nie ma innej drogi wiodącej do osiągnięcia celu ludzkiego życia, oprócz tej, która wiedzie przez karma jogę, czyli działanie. Dopiero gdy ugruntuje się w tobie postawa czynienia dobra, będziesz mógł wstąpić na ścieżkę oddania. Następnie, kiedy już oczyścisz swe uczucia i pogłębisz swoje oddanie Bogu, wkroczysz na ścieżkę mądrości, dzięki której wzniesiesz się na najwyższy poziom, poziom urzeczywistnienia Boga. Przez działanie człowiek może wznieść się do najwyższych regionów ducha albo pogrążyć się w najniższych otchłaniach smutku. Dobry czy zły los człowieka jest nierozerwalnie związany z jego czynami. Możesz oddawać Bogu cześć, składając ofiary lub celebrując inne obrzędy przypisane w świętych księgach, ale o czym już uprzednio wspomniano, zaprowadzą cię one co najwyżej do nieba. Tymczasem Krishna wyjawił Arjunie, że istnieje stan znacznie przewyższający tak zwane niebo. Nie uważaj nieba za miejsce, w którym będziesz przebywał na stałe. Gdy twoje zasługi wyczerpią się, będziesz musiał wrócić na ziemię. Niebo jest również etapem przejściowym. Nie będziesz tam przebywał wiecznie. Pewnie sądzisz, że w niebie będziesz rozkoszował się różnymi cielesnymi i duchowymi przyjemnościami. Tymczasem radość, której możesz tam doznać, jest niewiele większa niż ta, której doświadczasz na ziemi. Istnieje jednak stan, który znacznie przewyższa niebo. To jest stan najwyższej świętości. Możesz go osiągnąć, utożsamiając się z Bogiem, wiążąc się z Atmą, zlewając się w jedno z Brahmanem. Aby jednak wznieść się na ten poziom świadomości, musisz całkowicie oczyścić się z pragnień i stać się zupełnie bezinteresowny, to znaczy działać, nie oczekując żadnej nagrody czy korzyści, czyli owoców swego działania. Jeśli podejmujesz działanie, zawsze następują jego konsekwencje, czyli pojawią się określone rezultaty. Ale przecież to nie oznacza, że jedynie ty sam miałbyś cieszyć się owocami swoich czynów. Kiedyś pewien dziadek umieścił w ziemi nasionko, z którego wyrosło wielkie drzewo. I chociaż zmarł, zanim drzewo wydało owoce, cieszyły się nimi jego wnuki. Oto przypadek, kiedy osoba wykonująca jakąś czynność nie skorzystała z owoców swojej pracy, ale skorzystali inni. Dziadek celowo zasadził drzewo, mimo iż nie spodziewał się po nim korzyści dla siebie. Zrobił to dla swoich dzieci i wnuków. Tak więc owoce jego czynu zebrały następne pokolenia. Z jaką myślą dziadek sadził drzewo? Prawdopodobnie kierowała nim lekko egoistyczna myśl, gdyż sadził je dla własnej rodziny. Niemniej jednak egoizm polegający na działaniu wyłącznie dla własnych korzyści lub przyjemności jest nieporównywalny z subtelnym odcieniem egoizmu dziadka. Uczucie, które skłania człowieka do podejmowania działania z myślą o innych, jest wyższe i bardziej szlachetne niż to, które skłania człowieka do działania jedynie dla własnych korzyści. W tym sensie czyn dziadka należałoby uznać za bardziej szlachetny niż jakiś inny czyn podejmowany z myślą o sobie samym. Tymczasem istnieją jeszcze szlachetniejsze czyny, mianowicie te, których motyw wykracza ponad wszelkie egoistyczne pobudki. Są to czyny wykonywane jako ofiara dla Boga. Jest to działanie najszlachetniejsze, najbardziej wzniosłe, do którego powinieneś dążyć. Staraj się działać bezinteresownie i ofiarowywać swoje czyny Bogu, nie licząc na jakiekolwiek korzyści. Na tym polega karma yoga. Działanie podejmowane z myślą o innych, jak to było w przypadku dziadka sadzącego drzewo dla przyszłych pokoleń, nazywa się buddhi jogą. W buddhi jodze przewidujesz rezultaty swoich czynów, w związku z czym opierasz się na intelekcie. Intelekt wykracza daleko poza wąski, całkowicie egoistyczny, niższy umysł i zmysły. Lecz nawet tu pozostaje jeszcze cień ego. Dopiero gdy jesteś zupełnie wolny od egoizmu, niczego nie oczekując po swojej pracy, działasz skutecznie z pełną koncentracją, lecz bez przywiązania czy pragnienia i ofiarowujesz wszystko, co czynisz Bogu. Praktykujesz karma jogę. Przewyższa ona znacznie buddhi jogę. Karma yoga nie jest łatwą praktyką dla przeciętnego człowieka, ale nie oznacza to, że nie powinieneś starać się jej wykonywać. To, co wydaje się niemożliwe do zrealizowania, zwykle można osiągnąć za sprawą prawdziwego wysiłku i łaski Boga. Jeśli będziesz wytrwały, z pewnością wzniesiesz swe czyny do poziomu karma jogi. W tym celu musisz rozwinąć w sobie umiejętność postrzegania wewnętrznego. Nieustannie miej na uwadze pewną szczególną zasadę. Mówi ona, że niezależnie od tego, jak usilnie poszukujesz i gdzie, czy to w świecie materialnym, czy w świecie swoich marzeń i wyobraźni, czy gdzieś w innym świecie, wszystko, co możesz znaleźć, to jedynie różne kombinacje pięciu żywiołów, albo w ich formie materialnej, albo w subtelnej. We wszechświecie możesz znaleźć jedynie pięć podstawowych elementów. Nie istnieje nic innego, nie masz szóstego elementu. Elementy te stanowią jedynie odblask nieskończonej światłości Boga. Bóg jest podstawą, one jego aspektami. Jeśli człowiek postrzega każdy przedmiot tego świata jako przejaw Boga, jego czyny samoistnie stają się ofiarą dla niego. Działając z tak wzniosłą motywacją, skutecznie przekształcisz swoją zdolność postrzegania świata z ograniczającego cię postrzegania zewnętrznego wyzwalające postrzeganie wewnętrzne i staniesz się człowiekiem świętym. Nieustanne myślenie o wszechobecnym Bogu jest najlepszą metodą rozwinięcia zdolności postrzegania wewnętrznego, która umożliwi ci praktykowanie karma jogi. Należy jednak pamiętać, iż umiejętność postrzegania wewnętrznego jest bardzo rzadko występującą zdolnością i często zdarza się tak, że nawet najwięksi mędrcy i uczeni kierują się jedynie postrzeganiem zewnętrznym. A oto krótka historia na ten temat. Pewnego razu król Janaka zwołał zebranie wielkich uczonych. Wzięli w nim udział sami wybitni naukowcy. Zewsząd przyjechali sławni mędrcy, logicy i elokwentni uczeni. Wszyscy ci intelektualiści i erudyci spotkali się w pałacu. Codziennym obradom przewodniczył sam król Janaka i tylko najznamienitsi i najsławniejsi mieli okazję przemawiać i przedstawiać swoje poglądy. Młody Ashtavakra bardzo pragnął uczestniczyć w tym zebraniu, lecz któż pozwoliłby mu wejść? Nie posiadał listów polecających ani rekomendacji, nie protegował go żaden uczony. Niemniej jednak Ashtavakra głęboko wierzył w pomoc Boga. Kto posiada niewzruszoną wiarę w Boga, ten nie dozna w życiu poważnych problemów. Mogą pojawiać się pewne przejściowe kłopoty, lecz ostatecznie człowiek taki osiągnie sukces. Przez 3 dni Ashtavakra czekał przed bramą królewskiego pałacu, przez którą wchodzili i wychodzili uczestnicy zgromadzenia. Obserwował wszystkich tych wybitnych uczonych. Choć nie posiadał zaproszenia, nie rezygnował i wciąż wierzył, że w końcu wpuszczą go i weźmie udział w obradach. Cały czas myślał: ja też mam szansę. I cierpliwie czekał przy bramie. Jeden spostrzegawczo współczującym sercu uczony zwrócił uwagę na czekającego przy bramie chłopca. Ten miły starszy człowiek powiadomił króla Janaka o jego obecności. Powiedział królowi, że ktoś stoi na zewnątrz od paru dni i czeka, aby wejść i uczestniczyć w obradach, chociaż nie posiada wymaganych kwalifikacji. Powiedział też królowi, że nie jest to starszy wiekiem uczony, ani nawet osoba w średnim wieku, lecz młodzieniec, który zapewne nie ma żadnych doświadczeń czy osiągnięć, ani też nie jest protegowany przez żadnego z obecnych tu mędrców. Krótko mówiąc, nic nie wiadomo o tym młodym człowieku i jego kwalifikacjach, oprócz tego, że cierpliwie czeka przy bramie. Król Janaka polecił służącym przyprowadzić owego chłopca, po czym zajął swoje miejsce w podniosłej atmosferze zarządził rozpoczęcie obrad. Ashtavakra wszedł do sali. Trzeba tu nadmienić, że Ashtavakra był kaleką. Gdy uczeni zobaczyli kalekiego, nikomu nieznanego chłopca, który pragnął wziąć udział w zebraniu, wybuchnęli śmiechem. Jedynie król Janaka z zainteresowaniem obserwował Ashtavakrę i nie śmiał się. Młodzieniec uważnie powiódł wzrokiem dookoła i również wybuchnął śmiechem, jeszcze głośniejszym. Śmiech Ashtavakry wydał się dostojnym uczonym, zupełnie nie na miejscu. Dlaczego ten młodzik śmieje się z nas? Nas rozbawił jego wygląd, ale jak on może śmiać się z nas? Myśleli wielcy poirytowani zachowaniem tego dziwnego przybysza. Ludzie często śmieją się z ułomności innych, co świadczy o ignorancji i bezduszności. Taki ordynarny śmiech zdecydowanie różni się od ciepłego uśmiechu niewinnego dziecka. Małe dziecko uśmiecha się do każdego. Któż nie odwzajemni takiego słodkiego uśmiechu? Uśmiech dziecka jest niewalający, ponieważ wypływa z niewinności. Śmiech, z którym spotkał się Ashtavakra, nie miał jednak nic wspólnego z niewinnym uśmiechem dziecka. W tych wszystkich wielkich, sławnych, uczonych i mędrcach nie było ani krzty niewinności. Uczeni bardzo byli ciekawi, dlaczego ten dziwnie wyglądający młody człowiek śmieje się wraz z nimi. Jeden z nich zwrócił się zatem do Ashtavakry. Kim jesteś? Nikt cię tu nie zna, a poza tym wyglądasz zabawnie. W odpowiedzi na nasz śmiech śmiejesz się jeszcze głośniej. Dlaczego? Cóż takiego śmiesznego widzisz w nas, znakomitych uczonych? Ashtavakra odpowiedział. No cóż, wszedłem tutaj, mając nadzieję spotkać szlachetnych mędrców, zaproszonych przez sławnego króla Janakę w celu omawiania świętych pism. Gdybym wiedział, kogo naprawdę tu zastanę, wcale nie przyszedłbym tu. Przez 3 dni cierpliwie czekałem pod bramą. Cieszyłem się na samą myśl o możliwości przebywania w obecności świętych dusz. Lecz niestety widzę tu jedynie szewców, którzy oceniają skórę i szyją sandały. Uczeni wpadli w szał. Poczuli się znieważeni zachowaniem i obelżywymi słowami Ashtavakry. Tymczasem on mówił dalej. Szewcy, oto kim jesteście. Tylko szewcy, dla których skóra jest najważniejsza, myślą o jej wartości, inni nie zwracają na nią uwagi. Wszyscy śmiejecie się z mojej skóry, mojej zewnętrznej powłoki i uważacie, że nie jest ona wiele warta. Żadnemu z was nie udało się poznać mojego wnętrza. Mędrcy powinni posiadać umiejętność postrzegania wewnętrznego, tymczasem wy widzicie jedynie zewnętrzną powłokę. Jeśli nie rozwinęliście w sobie postrzegania wewnętrznego i koncentrujecie się na postrzeganiu tego, co zewnętrzne, nie zasługujecie na miano uczonych. Jesteście zwykłymi szewcami, specjalistami od skóry. Tak mówiła Ashtavakra. Uczeni ze wstydem zwiesili głowy. Król Janaka, który doskonale rozumiał Ashtavakrę, zaprosił go do wzięcia udziału w obradach i obsypał wieloma zaszczytami. Jak było kiedyś, tak jest i teraz. Ludzie bez względu na to, za jak wielkich się uważają z racji swoich pozycji i stanowisk, kierują się jedynie postrzeganiem zewnętrznym. Nie interesuje ich widzenie wewnętrzne. Przyglądając się komuś, zwracają uwagę na jego cechy fizyczne, status materialny, pozycję, wykształcenie, stopień naukowy i tym podobne. Tymczasem Bóg patrzy jedynie na czystość serca i ocenia wewnętrzny spokój. Dlatego musicie nauczyć się widzieć to, co zewnętrzne oraz osiągnąć wewnętrzną ciszę. Nigdy nie powinniście się denerwować. Sprawdźcie, aby wasze wnętrza emanowały bardziej szlachetnymi uczuciami. Przypuśćmy, że ktoś cię obraża. Co tracisz na skutek jego zniewagi? Nie powinieneś odpowiadać na ubliżanie ci zdenerwowaniem ani niepokojem. Jeśli pozostaniesz spokojny, cały gniew tej osoby swobodnie wyleje się. Lecz jeśli zechcesz zatamować wylew tych uczuć, przeszkodzić w wyładowaniu gniewu, możesz doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Rozważmy przykład osoby chorej, która ma nudności i wyrzuca zawartość swojego żołądka. Co jest przyczyną takiego objawu? Otóż przyczyną wymiotów jest obecność w żołądku nieczystości lub substancji toksycznych. Gdzie gromadzą się nieczystości, tam wkrótce rozmnożą się zarazki, a wraz z nimi pojawią się nudności i objawy choroby. Dlatego bardzo ważne jest zapobieganie wtargnięciu do organizmu różnych zanieczyszczeń. Ludzkie ciało zostało skonstruowane tak, że natychmiast wydala z siebie wszelkie toksyny, które je zanieczyszczają. Jeżeli wymioty są naturalną reakcją ciała na truciznę, nie należy w takiej sytuacji podawać lekarstwa wstrzymującego wymioty. Jeśli podasz takie lekarstwo, trucizna nie zostanie wydalona, toksyny pozostaną w żołądku i wkrótce zatrują cały organizm. Dlatego nie należy hamować lekarstwem procesu wydalania. Właściwy lek można podać po usunięciu toksyn z organizmu. Gdy wymioty i nudności ustąpią, osoba chora czuje się osłabiona. Wtedy zrobi wszystko, o co ją poprosisz, wtedy cię posłucha. Zatem najlepszą metodą postępowania w przypadku, gdy ktoś wymiotuje truciznę, jest pozwolić mu to zrobić. To samo dotyczy człowieka, który nie panuje nad swoimi emocjami i wyrzuca z siebie gniew. Pozwól mu to zrobić. Nie przeszkadzaj mu, niech mówi co chce i jak długo pragnie. Do czasu, aż wyrzuci z siebie to wszystko, powinieneś pozostać spokojny i cierpliwy. Dlaczego miałbyś się niepokoić? Zamiast denerwować się jego gniewem, powinieneś wiedzieć, że twoja cierpliwość w takich sytuacjach umacnia w tobie wewnętrzny spokój i radość. Taki spokój jest tożsamy z doświadczeniem nieba. Dlaczego więc miałbyś odmawiać sobie radości płynącej z niebiańskich uczuć? Cierpliwość jest jedną z najważniejszych cnót. Cierpliwość i wyrozumiałość plasują się w czołówce najwspanialszych ludzkich cech. Swami mówił już wiele razy, że wyrozumiałość jest prawdą, prawością, niekrzywdzeniem i szczęściem. Wyrozumiałość i cierpliwość są niezbędne w procesie opanowywania umysłu i zmysłów oraz doskonalenia takich cnót jak wyrzeczenie, hart ducha, niezachwiana wiara i koncentracja. One decydują o wewnętrznej czystości. Aby oczyścić się zewnętrznie, używasz wody, mydła, pudrów i różnych perfum. Natomiast rozwijając w sobie tych 6 duchowych cnót, oczyszczasz swoje wnętrze. Wewnętrzna czystość jest niezmiernie ważna, może nawet ważniejsza niż zewnętrzna. Bóg obecny jest zawsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dlatego powinieneś dbać o czystość i świętość zewnętrzną oraz wewnętrzną. Wówczas Bóg, zamieszkujący twoje wnętrze, będzie cię chronił, dokądkolwiek pójdziesz. Krishna mówił Arjunie o cnotach, które czynią człowieka doskonałym. Swami przed chwilą je wymienił, lecz podaje je jeszcze raz. Są nimi: sama, czyli spokój umysłu; dama, opanowanie zmysłów; uparati, rezygnacja z pragnień; titiksha, wytrwałość, stałość, determinacja. Oznacza to, że z jednakowo spokojnym, zrównoważonym i pozbawionym złudzeń umysłem akceptujesz wszelkie sytuacje i próby życiowe. Śraddha, niezachwiana wiara w nauki pism objawionych, jak i w słowa guru oraz wielkich świętych, którzy kroczyli duchową ścieżką przed tobą. Samadana, poczucie zadowolenia we wszelkich okolicznościach życiowych, wewnętrzny spokój. Mając zrównoważony umysł, będziesz mógł doskonalić wytrwałość i determinację. One z kolei będą ci niezbędne w procesie umacniania wiary. Wiara natomiast umożliwi ci odczuwanie wzniosłych uczuć i wyrzeczenie się doczesnych pragnień. Kto nie ma takich pragnień, potrafi sprawować kontrolę nad swoimi zmysłami, a opanowanie zmysłów prowadzi do wewnętrznego spokoju. Spokój gwarantuje czystość zewnętrzną i wewnętrzną. Wówczas cierpliwość staje się twoją drugą naturą, nic już nie może zakłócić twojego spokoju. Trwasz w nim nieprzerwanie. Dlatego musisz doskonalić w sobie te cnoty. One są niezbędne w procesie duchowego rozwoju. Nie osiągniesz wiele, jedynie czytając i zapamiętując wersety z Gity. Musisz je zrozumieć i wprowadzać w życie jedną lub dwie zawarte w nich wskazówki. Wówczas dopiero aromat Gity wypełni Twoje serce. Pragnieniem Swamiego jest, abyście wprowadzali w życie te wspaniałe nauki, których tu z taką radością słuchaliście. Niechaj one staną się Waszym wewnętrznym skarbem oraz integralną częścią Waszego codziennego życia.